A w festiwalowym studiu Radia Kraków jest już z nami Maciek Nabrdalik, fotoreporter, wielokrotnie nagradzany między innymi przez World Press Photo, no, współpracujący z różnymi ważnymi podmiotami, przyglądający się ludziom, jak się o tobie mówi, z bardzo dużą czułością, a przy okazji współreżyser, i to dzisiaj główna rola, współreżyser zaraz obok Piotra Małeckiego filmu Igrając z Diabłem, który jest pokazywany na 66. Krakowskim Festiwalu Filmowym w dwóch konkursach, i polskim w sekcji dokumentów pełnometrażowych i w konkursie międzynarodowym. Witaj Maćku, dzień dobry.
Witaj, dzień dobry. Witam Państwa.
Mam takie wrażenie, że spotkałeś się ze swoim kolegą z branży i spotkałeś się po to, żeby zadać mu pytania o cenę pracy, którą obaj wykonujecie. Jest coś w tym?
Jest w tym coś nawet bardzo dosłownego, dlatego że to jest mój bliski kolega. To jest Christopher jest, powiedziałbym, że moim przyjacielem od prawie 20 lat.
Mówimy o Christopherze Morrisie.
Tak, Christopher Morris, tak naprawdę powinienem powiedzieć, jeden z najwybitniejszych żyjących fotografów dokumentalnych, bohater naszego filmu. No i przy okazji, pewnie przy okazji jest bohaterem, ale tak naprawdę od prawie 20 lat mam z nim bardzo bliską, przyjacielską relację. Jestem fotografem tej samej niewielkiej agencji, którą Christopher zakładał prawie właśnie 20 lat temu z innymi.
Powinniśmy dodać, bo to jest tak naprawdę to, od czego, czy na czym opiera się linia dramaturgiczna waszego dokumentu, że Christopher Morris to jest nie tylko wybitny dokumentalista, ale to jest przede wszystkim człowiek, który na własne oczy zobaczył i sfotografował blisko 30 wojen. I wy od tego wychodzicie i, tak mi się wydaje, zadajecie pytanie o to, co dzieje się dalej w życiu człowieka, który zostawia front za sobą, ale musi dalej żyć z tymi wspomnieniami.
Tak, to było nasze założenie od początku, bo oczywiście jest cała masa filmów o fotografach wojennych w czasie, kiedy oni te prace aktywnie wykonują. A tak naprawdę bardzo rzadko przyglądamy się im w tym okresie, można by powiedzieć, spoczynku, chociaż Christopher nie jest bynajmniej fotografem na emeryturze. Po prostu zdecydował świadomie w pewnym momencie, że nie będzie więcej jeździł na wojny. Te wojny zostawił za sobą, ale doświadczeń i bagażu, który z nich przywiózł, nie udaje mu się do końca spakować. Mieszka w Ameryce, w kraju, jak wszyscy wiemy, mocno skonfliktowanym, podzielonym. Kraju właściwie, który na każdego dnia i na każdym rogu potrafi wywoływać wspomnienia tych innych miejsc, które na jego oczach, na oczach Christophera, waliły się dosłownie. Więc przyglądamy się temu wszystkiemu i, tak jak powiedziałeś, staramy się zbadać, co dzieje się z fotografem po tych doświadczeniach.
Kim byliście, kim wy staliście się? Mówisz o tym, że Christopher to jest twój przyjaciel, to oczywiste. Już teraz, kiedy to powiedziałeś, oczywistym jest także to, że on był bohaterem, jest bohaterem waszego filmu, ale ciekawi mnie, kim wy jako twórcy tego filmu, którzy wkroczyli z kamerą do jego domu, staliście się w jego życiu?
No, poza takim oczywistym pierwszym etapem, gdzie pewnie moglibyśmy się poczuć intruzami, to na pewno staliśmy się trochę nieświadomie spowiednikami, jeśli tak mogę naszą rolę określić. Ja z Christopherem pracowałem ramię w ramię przez kilka ładnych lat przy różnych projektach i gdy tylko pojawiał się jakiś taki pomysł, że on mógłby stać się bohaterem filmu, bardzo kategorycznie odstawiał to na bok, taką możliwość. Nie jest człowiekiem, który lubi być w centrum, ale też czuł, że ta rola kazałaby mu odsłonić emocje, które tak naprawdę głęboko chował. Mhm. Pandemia spowodowała,
Znowu pandemia.
Jest obecna w naszym życiu, mimo że wydaje się odległa. spowodowała u niego paradoksalnie, jakby że zdał sobie sprawę, że może umrzeć. Żadna z tych pewnie 30 wojen tak mu tego dosadnie nie uzmysłowiła.
Jest ciekawe, nie?
Prawda? Mm. I w związku z tym zrozumiał, że jeśli nie zajmie się archiwum, które dosłownie zabarykadował w swoim garażu, żeby o tym nawet nie myśleć, to ono może przepaść na jakimś strychu w pudełkach po butach, bo nikt inny poza nim nie byłby w stanie go analizować bez właśnie tego porządkowania. Więc my spotykamy się z nim wtedy, w tym momencie, kiedy on wchodzi do tego archiwum, a jednocześnie w wyniku tego doświadczenia potrzebuje kogoś, do kogo będzie mógł o swoich emocjach mówić. Mm. I Christopher nie chce obciążać właśnie tym ciężarem swojej najbliższej rodziny, więc można by powiedzieć, że się dusi, dopóki my się tam nie pojawiamy. Mm. I wchodzimy trochę właśnie w rolę takich spowiedników.
Skoro mówimy o pojawieniu się, to jest niespodzianka, bo do nas w tym momencie dołączył Piotr Małecki, czyli współreżyser tego filmu I krając z diabłem, o którym z Maćkiem Nabrdalikiem rozmawiamy od pewnego czasu. Fotograf, filmowiec. Witaj Piotrze, dzień dobry.
Dzień dobry, lekko zadyszany.
No właśnie, byliśmy z Maćkiem razem w Ameryce u waszego, u bohatera waszego filmu. Ciekaw jestem, zapytam, przejdę do tych waszych doświadczeń. Ciekaw jestem, co przywiozłeś ze sobą ze Stanów Zjednoczonych po tym okresie zdjęć, poza opowieściami, poza emocjami. Co z tobą zostało najbardziej z pracy nad tym filmem?
No poza dużą ilością dysków.
No właśnie.
To zostało we mnie chyba... No z jednej strony podziw dla w ogóle fotografii wojennej, dlatego jak bardzo ciężki jest to zawód. Zawsze wiedziałem, że to jest ciężki zawód, ale tym bardziej się przekonałem, jak bardzo i jednocześnie jak bardzo on nie tylko jest niebezpieczny, ale również bardzo obciążający emocjonalnie i psychicznie. Nie tylko osobę, która jeździ na te wojny, ale również wszystkich bliskich. Dlatego, że to, że Chris cały czas w głowie ma te wojny, mieszkając w spokojnym domu, w spokojnej Tampie na Florydzie ze swoimi córkami i żoną, w jakiś sposób jednak wpływa na całą rodzinę. Oni muszą się nim trochę jednak zajmować, pomagać mu.
Ciekawi mnie to, jak udało wam się te emocje, które on głęboko w sobie krył, dopuścić do głosu. To znaczy, my też widzimy po tym, jak opowiadacie tę historię, że to jest bardzo czuła, obserwacyjna kamera, która nie prowokuje sytuacji, które mają rozedrzeć duszę bohatera, tylko stopniowo, czasem w spojrzeniu, czasem w jednym zdaniu, bohater odsłania to, co ma tam głęboko w środku. W jaki sposób myśleliście o stworzeniu tej sytuacji, w której to wszystko będzie mogło się wydarzyć?
W momencie, kiedy zaczęliśmy, kiedy po raz pierwszy pojechaliśmy, to nawet byliśmy trochę zdziwieni na to, że cały czas do nas mówi. Właściwie ciągle mówił. Myśmy chcieli robić, mieliśmy taki plan, że robimy obserwacyjny dokument, w którym jest maksymalnie dużo obserwacji, jak najmniej wypowiedzi. Nie chcieliśmy z nim żadnych konkretnych wywiadów robić, raczej bardziej myśleliśmy, że obserwacyjnie może nam się uda to opowiedzieć, ale okazało się, że my byliśmy jakimś takim wyzwalaczem jego wspomnień. To też dlatego, że on nawet później, pod koniec filmu nawet w pewnym momencie mówi, że on nie może tego już mówić córkom, nie może mówić swojej żonie, dlatego że one już po prostu mają tego dość, już nie chcą tego słuchać, a on się cały czas w tych emocjach... cały czas gotuje tam się w nim w środku. W związku z tym, kiedy myśmy przyjechali, to tak naprawdę głównie właśnie ten pierwszy nasz przyjazd, który trwał parę tygodni, on bardzo mocno był skoncentrowany na tym jego rozliczeniu się z przeszłością. Tak, ale właśnie w ten sposób, że mówił do nas, do kamery.
Maćku, a czego ty dowiedziałeś się o swoim przyjacielu w wyniku tych wielu, wielu godzin spędzonych razem właśnie na tych jego opowieściach? Ja zanim odpowiesz, to tylko podzielę się refleksją, którą wygłosiłem na tak zwanym poza anteniu, że Christopher sprawia wrażenie takiego taty, który musi wszystkim wytłumaczyć, jak działa świat, jak zrobić to czy tamto. I dopiero w pewnym momencie my jako widzowie, mówię to z perspektywy widza orientujemy się, co tam jest tak naprawdę pod powierzchnią. Ale wracam do tego pytania.
No, tak, ja się dowiedziałem. Zaobserwowałem po raz pierwszy jego w własnym domu, w rodzinie, jakby jego rolę w całej rodzinie. I przyznam, że to było takie obserwowanie, które mnie wiele uczyło w mojej własnej analogicznej roli, no bo nie tylko przez oczywiście naśladowanie, raczej czasem przez zanegowanie pewnych zachowań, bo mimo, że nie fotografuję sam wojen, to przecież dokumentuję trudne sytuacje i potem z nich wprost często wracam do domu, który toczy się własnym rytmem,
tak,
w którym jakby często nie ma miejsca na przeżywanie tego, czego właśnie doświadczyłem. I ta perspektywa, mimo że u Christophera już trwa jakby wiele lat, że jest pewnie rozłożona w czasie, bardzo otworzyła mi oczy też na to, co u mnie i co ja robię.
My mówimy o tym, mówiliście o tym, że staliście się dla Christophera takimi spowiednikami, powiernikami. To brzmi tak, jakby ten film był jakimś procesem terapeutycznym. Ciekawi mnie to, czy po zakończeniu zdjęć rozmawialiście ze sobą i dowiedzieliście się, co praca nad tym filmem zrobiła jemu właśnie. Czy ona faktycznie była tylko takim momentem, w którym można wylać emocje, czy faktycznie przyczyniła się do jakiejś zmiany, do jakiegoś poukładania tych wszystkich trudnych spraw, które właśnie wyłaniają się z tych prześwitów, niektórych bardzo osobistych, intymnych refleksji, które pojawiają się na ekranie.
No, nie wiem, czy możemy tak przeceniać naszą rolę, ale no, samo to, że gdy wracaliśmy, to te emocje były inne, że w ogóle dynamika całej rodziny, mamy wrażenie, była rozluźniona. No, pewnie nie jest to zasługą nas jako uważnych słuchaczy. Pewnie no, sam jakby życie toczy się też swoimi torami. Ale Christopher jakby nie jest osobą, której na pewno jakby chce się pomagać tak w takim dosłownym sensie, że jakby po obejrzeniu filmu można mieć wrażenie, że on jakby potrzebuje terapii. I pewnie tak jest. Natomiast to jest osoba, która świadomie, z dużą siłą życiową i świadomością funkcjonuje z tym bagażem ładnych kilka lat po tym, jak je zakończył. To był taki moment, który ewidentnie przybliżył do na wierzch, wyciągnął te jego wspomnienia.
Tak, także reasumując, wydaje mi się, że nasz wpływ chyba nie był jakiś ogromny. Może w tym konkretnym momencie, kiedy właśnie Chris mógł wyrzucić to wszystko z siebie. Natomiast, ponieważ bardzo długo kręciliśmy ten film, to mam wrażenie, że ten proces jego rodziny, pewnego uspokajania, jeżeli to tak można nazwać, postępował niezależnie, bo myśmy byli krótko w gruncie rzeczy, a pomiędzy naszymi wyjazdami były długie bardzo przerwy.
Co to znaczy krótko? To ile? Właśnie o to miałem zapytać, prozaiczne pytanie, jak długo mieszkaliście z rodziną waszego bohatera?
Przyjeżdżaliśmy tam pięć chyba albo sześć razy i zwykle to były dwutygodniowe pobyty. Widzieliśmy go też jakby poza domem, podróżowaliśmy z nim przez chwilę po Ameryce, spotykaliśmy go też w czasie jego obecności w Europie, między innymi w Szwajcarii. Także to były takie, no, krótko, jeśli przyłożyć do naszego czasu powstania filmu, 4 lat, ale jednak tak. No, przyglądaliśmy my się im na dłuższym odcinku.
Były czasu. Takie momenty, w których Christopher mówił: chłopaki, wyłączcie już tę kamerę, nie chcę, żebyście mnie filmowali.
Nie mówił tego wprost. Aha. Na tyle jest człowiekiem kulturalnym i sam zdaje sobie sprawę z tego jako fotograf, że ten czas jest potrzebny. Że nie mówił tego nigdy wprost. Nie było ani razu takiej sytuacji, ale to było czuć po prostu, że były takie momenty, kiedy albo on, albo w ogóle wszyscy oni mieli nas dość. Myśmy starali się to wyczuć. Mam nadzieję, że najczęściej wyczuwaliśmy. Gdybyśmy w ogóle nie wyczuwali, to pewnie byłaby w pewnym momencie jakaś afera, ale nigdy do tego nie doszło, do takiego napięcia, które byłoby na tyle silne, żeby oni rzeczywiście nam bezpośrednio to dali do zrozumienia.
Moglibyśmy jeszcze rozmawiać o tym filmie bardzo długo, ale czas i zegar nieuchronnie płyną, czas płynie do przodu, a my musimy zmierzać do końca naszego dzisiejszego spotkania w specjalnym wydaniu studia festiwalowego Radia Kraków. Piotr Małecki i Maciek Nabrdalik, czyli współtwórcy, współreżyserzy filmu Igrając z Diabłem, byli z nami. Bardzo wam dziękuję.
Bardzo dziękujemy.